Jest z nami zapowiadany gość, dr Gabriel Janowski, były minister rolnictwa, analityk do spraw rynków rolnych. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Troszeczkę weźmiemy bliżej mikrofon, albo trochę sobie przysuniemy go. O, i teraz jest już idealnie. Panie ministrze, no pojawiła się informacja o tym, że minister rolnictwa zdecydował o usunięciu listy importerów. Ta lista przez ostatnie, chyba nawet przez ostatnie tygodnie była ogólnodostępna. Jak pan ocenia ten ruch? Dlaczego tak zrobiono?
Pan wiceminister Kołodziejczak mówił, że będzie dążył za wszelką cenę do ujawnienia tej listy. O ile wiem, to ona zawiera chyba 60 stron, ta książeczka, jeśli tak można nazwać. I tam znalazły się różne firmy. Różne. Ale jest takie, powiedziałbym, odczucie, że kto jest na tej liście, no to jest przestępcą. Przepraszam, że tutaj aż takiego słowa używam. Na tej liście, ona powinna być opublikowana, ale powinny się pojawić, czy być, prawda, odnotowane te firmy, które prawdziwie prowadziły rozmaite spekulacje, żeby się wzbogacić.
Czyli te duże, te największe, te,
no
które
nie
najwięcej...
tylko, nie, bo zaraz po wojnie powstało bardzo dużo firm, które, jak to się mówi, zobaczyły, że na tym dobry interes można zrobić, to znaczy na tym sprowadzanym z Ukrainy, prawda, zbożu. Jestem za tym, żeby, powiadam, była lista tych, którzy prawdziwie korzystali ze swojej pozycji takiej czy innej, by tutaj zarobić kosztem normalnych firm i kosztem polskich rolników. Jeżeli wprowadzono pojęcie na przykład zboże techniczne, to był wybieg, byleby to zboże przejechało przez nasze granice, a później wiadomo, co z nim robiono. Natomiast opublikowanie wszystkich przedsiębiorstw, firm, które zajmowały się obrotem, no dla niektórych to jest jednak bardzo, powiedziałbym, no nie do zaakceptowania, bo człowiek nie zarabiał, nie spekulował, a naraz znalazł się na tej liście. Dlatego myślę, że pan minister Siekierski miał niejako podstawy, żeby tę sprawę w jakiś sposób rozwiązać, ale nie w taki, powiedziałbym, totalny.
To jest też tak, że w internecie nic nie ginie. Wiemy o tym, że te listy są do odnalezienia, więc to może jest tutaj taki wybieg. Wspomniał pan o tych firmach, które może nie ponoszą aż tak dużej winy, aby wsadzać je do jednego worka. Dokładnie, z tymi, którzy na tym zarobili. I to są też firmy, które pewnie mogłyby wystosować na przykład jakieś oskarżenia, pozwy, bo to jest poważna sprawa. Część z tych spółek to są pewnie spółki giełdowe, więc to też może wpływać na ich sytuację. Ale jeszcze na moment może zostańmy. Wspomniał pan o wiceministrze Kołodziejczaku. On faktycznie obiecywał rolnikom, obiecywał sporo rzeczy, między innymi to, że nie tylko ta lista będzie opublikowana, ale że jeszcze ją jakoś doszczegółowi. Jak ogólnie ocenia pan postawę wiceministra Kołodziejczaka i w ogóle jak pan go ocenia jako osobę, która ma w tym momencie dużą odpowiedzialność i duży wpływ na sytuację rolników?
Ja powiem tak, ja unikam zawsze recenzowania ministrów, personalnego. Ale tu nie chcę, że to może nie będzie wyjątek, ale osobiście uważam, że ten pan, przepraszam, więcej przynosi szkody niż pożytku. To jestem w stanie udowodnić, prawda, na wielu, wielu przykładach. Bycie wiceministrem czy ministrem to jest przede wszystkim, no, w jakiś sposób zaszczyt, to nie można powiedzieć, ale i fachowość, prawda? I temu panu brakuje tej fachowości, prawda? To jest raczej człowiek do rozgrywek tak zwanych zakulisowych i w tym się znakomicie czuje. A w ogóle to mnie osobiście jest przykro, że on tak bardzo się zmienił. Kilka lat temu, jak rozpoczął swą działalność, zaprosił mnie do siebie tam, do gminy, żeby miał wykład dla jego członków. No miał być 300 osób, było 80, ale nieważne. Później nawet nocowałem u jego brata i była, powiedziałbym, bardzo fajna atmosfera. mniej więcej po pół roku zmienił się diametralnie. Prawda? Łącznie z tym, że wyrwał mi kiedyś mikrofon, kiedy był wiec i przemawiałem tam do rolników. Ale to już jest przeszłość. Natomiast z tego, co mi wiadomo, to był wniosek, czy jest przygotowywany wniosek o zdymisjonowanie, prawda, pana Michała Kołodziejczaka.
I tutaj na razie stawiamy kropkę. Nasi słuchacze myślę, że sami sobie też odpowiedzą na wiele pytań. Mamy protesty rolników, chyba trzecie już spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem. Jak pan ocenia potencjał tego ruchu tak naprawdę, bo to nie tylko rolnicy przyłączali się, leśnicy, przyłączają się kolejne grupy. Czy uważa pan, że ten kapitał jest na tyle duży, aby mieć realnie wpływ na poprawę sytuacji polskich rolników, czy może zostanie on niestety jakoś rozdrobniony?
Tak, te protesty, które były prowadzone od kilku tygodni, są dowodem na tym, że coś się źle dzieje, prawda, można powiedzieć, w państwie duńskim, w Polsce. Tak, rolnicy widzą, jak to się mówi, naocznie i odczuwają to, prawda, w portfelach, że ich sytuacja ekonomiczna mocno, mocno, prawda, jest zagrożona. Więcej, to też jest bardzo dobry przykład, czy informacja, że w Polsce mamy najwięcej młodych rolników. To jest ponad 10%. W żadnym państwie nie ma.
W ogóle w Polsce mamy dużo rolników, bo przecież my mówimy na przykład o protestach też w Niemczech, ale tam to jest jakiś dużo mniejszy procent. No Polska ma nadal spora, to jest spora grupa.
Tak, spora grupa, prawda? I w czym rzecz? Że, jak mówię, te protesty to jest wołanie do rządu i do społeczeństwa, obudźcie się, bo się źle dzieje w polskim rolnictwie. Mówiłem tu o młodych rolnikach. Oni byli pełni pasji, inwestowali. No chcieli tą swoją, prawda, odziedziczoną po rodzicach, prawda, firmę rozwijać. Co się okazało? Że ci najbardziej przedsiębiorczy, no są bardzo mocno zadłużeni, bo brali na kredyt maszyny, ciągniki i tak dalej. Często to było na wyrost. To też trzeba powiedzieć. Były też pewne kombinacje polegające na tym, że jeżeli rolnik składał wniosek o kredyt, prawda, no mu tam, nazwijmy, brakowało trochę do zbilansowania jego dochodów, to często ODR-y, ośrodki doradztwa rolniczego, jak to się mówi, rasowały te biznesplany, prawda. Mleko było po złoty 80, to pisali, że jest już po 2. Więcej nikt, i to jest moje naprawdę potężne, nie chcę powiedzieć oskarżenie, ale na pewno służby rolne generalnie nie wywiązywały się ze swoich obowiązków. To znaczy powinni uprzedzać, prawda, że nie inwestuj, bo zbankrutujesz, prawda, albo nie dokupuj kolejnych hektarów, płacąc astronomiczne ceny, bo to nie da ci aż takiej zwyżki dochodów, jak sobie wyobrażasz. Poza tym też niedobrze słyszymy, że Polska jest zacofana, że ma taką rozdrobnioną strukturę i tak dalej. Powiem, że najbardziej produktywnym rolnictwem jest rolnictwo włoskie. I ma tam gospodarstwa są wielkości do praktycznie takie jak w Polsce, około 11 hektarów. A najmniej produktywnym, prawda, rolnictwem jest czeskie, gdzie wielkość gospodarstwa to jest blisko 150 hektarów, prawda? Czyli niekoniecznie areał jest najważniejszy, ale ta przedsiębiorczość związana z na przykład wytwarzaniem żywności domowej i tak dalej, i tak dalej. To jest przyszłość, powiedziałbym, polskiego rolnictwa. Nie wielkie przemysłowe fermy, bo to jest w ogóle dla mnie nie do zaakceptowania. Ja studiowałem w Holandii w latach 70. i widziałem te wielkie farmy z bydłem na przykład. Krowy stały na rusztach dosłownie, miały powykrzywiane nogi, w ciągłym stresie. To było niesamowite i do dzisiaj to jeszcze jest. Nie mówiąc już o fermach trzody i tak dalej. I tu brakuje mi właśnie działań Unii i innych państw, by wyjść z tej po prostu nieludzkiej, prawda, hodowli.
No właśnie, to teraz panie ministrze przejdźmy do Unii. Dzisiaj jest kolejne głosowanie nad paktem migracyjnym. Część osób podnosi, że to może być ogromna presja migracyjna, duże kłopoty w przyszłości. Mamy też Zielony Ład, no i stąd też protesty, nie tylko protesty polskich rolników. Przed nami te wybory do Parlamentu Europejskiego. Jaka pańskim zdaniem jest agenda? O co te wybory się rozgrywają, jeżeli myślimy o gospodarce europejskiej, o europejskim rolnictwie?
Może krótka historia. Otóż wspólna polityka rolna została wprowadzona w EWG, czyli Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, w 1962 roku. I to było wydarzenie niezwykłe, dlatego że państwa zjednoczyły się, by rozwijać swoje rolnictwo. Więcej, fundusz na rozwój rolnictwa to było mniej więcej 80% budżetu ogólnego Unii. I to spowodowało, że to rolnictwo europejskie bardzo intensywnie zaczęło się rozwijać, a nawet był taki moment, że była nadprodukcja i wprowadzono rozmaite ograniczenia, oczywiście rekompensujące rolnikom utracone dochody. Natomiast co się stało dalej? Po prostu to rolnictwo było, czy jest do granic skorodowane, jeśli tak można powiedzieć. To znaczy biurokracja, w tej chwili unijna, panuje nad rolnictwem. Nie gospodarz, nie rolnik, tylko biurokracja, wyznaczając zupełnie nie do zaakceptowania kryteria rozwoju rolnictwa.
A wejdźmy w to jeszcze głębiej, no bo jeżeli doprowadzamy do takiej sytuacji, że jest biurokracja, są kolejne sterty dokumentów, jest jakaś określona grupa, która pewnie przy tym zarabia dosyć dużo, kiedy myślimy o gmachu Parlamentu Europejskiego, kiedy myślimy o Brukseli, ale jeszcze wejdźmy głębiej. Gdzie jest ten powód? No po co? Jaki jest w tym sens? Dlaczego wprowadzać tyle biurokracji, żeby zabijać własną gospodarkę? Przecież wszystkim powinno zależeć na tym, żeby mieć bezpieczeństwo żywnościowe, żeby mieć żywność jak najlepszej jakości i przede wszystkim, żeby produkować u siebie. No to jest taka prosta logika.
Oczywiście. Proszę pani, dzisiaj musimy spojrzeć na życie polityczne, gospodarcze przez pryzmat obecności na tej scenie gospodarczo-politycznej, społecznej możnych tego świata, a więc wielkich korporacji, które pilnują swojego interesu, prawda? Nie malutkich rolników takich, tylko swojego interesu. Przykład. Bayer, niemiecka firma, kupiła za 64 miliardy Monsanto, największą firmę produkującą nasiona. Czyli powstał olbrzymi organizm kontrolujący de facto wielki odsetek rolnictwa europejskiego i światowego. To oni dyktują, prawda, jakie nasiona możesz kupić, prawda.
Część osób nawet mówi, że oni dyktują, jaka jest pogoda w różnych częściach świata. To oczywiście trochę teoria spiskowa, ale takie też pojawiają się.
W każdym razie, powiadam, to co było dobre w polityce, w tej chwili można nazwać, że jest totalnym złem. No bo jeżeli rolnikowi się wyznacza, kiedy ma orać, kiedy siać, kiedy zbierać, przepraszam bardzo, on pełni wtedy rolę nie gospodarza rolnika, tylko takiego przynieś podaj, prawda? Więcej, żeby te jeszcze uregulowania były sensowne, to nie mam nic naprzeciw. No ale jeżeli dyrektywa mówi, że musisz obornik zaorać w przeciągu 12 godzin. Przepraszam bardzo, jeżeli pada deszcz, czy są jakieś okoliczności niesprzyjające, to też mam orać, prawda? To rolnik sam wie najlepiej, jak ten obornik wykorzystać. Albo się zaleca też, że jakie masz mieć poplony. To i to. Rolnik przystosowuje poplony też do jakości swojej gleby, prawda? Bo on ją najlepiej zna, a nie biurokraci, przepraszam, powtarzał to będę często z Brukseli, którzy nie mają kompletnego, i mówię to z całą odpowiedzialnością, ja byłem członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy przez dwie kadencje, więc to jest organizacja, do której przynależą wszystkie kraje europejskie, plus chyba Izrael jako obserwator i Kanada. I oni do mnie mówili, słuchaj, zróbcie coś, jak będziecie w Unii, bo to był już ten czas, żeby tam rolnictwo było uznane za ważną dziedzinę, ale nie za tę gałąź, która musi się podporządkować totalnej, prawda, totalnemu wpływowi i instrukcjom biurokratów. Także oni oczekiwali od nas i chcą powiedzieć, że Polska do czasu wstąpienia do Unii Europejskiej miała najlepsze tak zwane kryteria czy normy branżowe. W Polsce nie można było stosować środków chemicznych, które były dozwolone na Zachodzie. Bo przecież my zabranialiśmy sztucznych konserwantów, sztucznych zapachów, sztucznych smaków i wielu jeszcze innych substancji, które mają bardzo, bardzo niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi. O tym się głośno nie mówi. Ja bardzo, bardzo boleję, bo w 2015 roku rozpocząłem realizację programu autorskiego PQF, Polish Quality Food, Polska Jakość Żywności jako miara najwyższej jakości. Dzisiaj, gdyby władze przyjęły ten mój program i wspomagały mnie w realizacji, to byśmy byli w czołówce, a może i najlepszym krajem na świecie, jeżeli chodzi o wytwarzanie żywności. Ja celowo mówię wytwarzanie, a nie produkcja, bo produkcja kojarzy się nam z tą przemysłową, prawda, formą uprawiania rolnictwa. Także jest tu, powiedziałbym, bardzo, bardzo wiele spraw, które należałoby z całą stanowczością podjąć, ale przede wszystkim rzetelnie oceniać. To jest dobre, a to kompletnie szkodzi. Tę rzecz musimy zlikwidować przez jakiś czas, prawda? Później ją wprowadzić, kiedy już będą okoliczności bardziej sprzyjające. Nie chcę tu rozwijać tego w szczegółach, ale powiem tak. Polskie rolnictwo stoi wobec niewyobrażalnych wyzwań. To jest po pierwsze Ukraina, prawda?
No właśnie chciałam dopytać, czy tutaj nie ma też zagrożenia. No dzisiaj oczywiście pomagamy Ukrainie i to jest zrozumiałe, bo to też jest nasz interes, ale musimy też kalkulować i brać pod uwagę, że Ukraina to są ogromne tak naprawdę zasób ziem, dużo lepszych jakościowo są czarnoziemy.
Mają ponad 40 milionów hektarów, prawda?
I co to może oznaczać dla polskiego?
Najlepsze gleby na świecie. Ja może przywołam tutaj jeden akapit z mojej deklaracji poświęconej właśnie PQF-owi i WPW, czyli witalizacji polskiej wsi. Otóż w 2015 roku napisałem: postępujący na Ukrainie rozwój rolnictwa uprzemysłowionego przy wykorzystaniu zachodnich technologii, wielkie obszarowe farmy, wysokiej jakości gleba i tania siła robocza będą dla polskiego rolnictwa olbrzymią konkurencją. Jedyną szansą dla Polski jest rozwój naturalnego rolnictwa wysokiej jakości produktów. Prowadź, wypisz, wymaluj to, co powinniśmy już robić, żeby sprostać tym wyzwaniom. I gdybyśmy mieli rzeczywiście wysokiej jakości żywność, to powiadam, nie byłoby kłopotu ze zbytem i w ogóle. Natomiast Ukraina, no, ma w tej chwili 17 milionów hektarów ziemi ukraińskiej jest w rękach wielkich agrokompleksów, zachodnich. Tam Chińczycy mają chyba z 5-6%. I teraz, jak my mamy konkurować z takim olbrzymem, prawda? Ja chciałbym przy okazji pana Załęskiego zapytać, ile to pieniędzy do budżetu wpływa z tytułu podatków od tych agroholdingów. Obawiam się, że to są symboliczne, prawda, kwoty.
I to jest bardzo, bardzo duży problem, no podobnie jeszcze jak pewnie problem korupcji i wielu takich wewnętrznych mechanizmów, które no, na razie niestety dobrze nie wróżą Ukrainie, no ale na razie ten wątek może panie ministrze zostawmy. Mamy wybory do Parlamentu Europejskiego, czy, no bo tak naprawdę, no mamy kwestię Zielonego Ładu, ale to nie jest sprawa, która się toczy od ostatniego roku. To tak naprawdę już decyzje, które były lata wstecz podejmowane, tak. Nic z tym nie było robione. Czy w takim razie w ogóle Unia i te osoby, które się sprzeciwiają, mają takie narzędzia, by jeszcze jakoś przystopować i cofnąć te zapisy Zielonego Ładu?
Może nie wszyscy wiedzą, ale przywołam tu pewne dane. Mianowicie, mniej więcej w przeciągu 3 lat dyskutowano nad Zielonym Ładem. I proszę sobie wyobrazić, że odbyło się 400 spotkań z 6 posłów odpowiedzialnych za ten ład, z 400 spotkań, czyli 2 mniej więcej w tygodniu, rozmaitych lobbystów. Oni pilnowali swoich interesów. Wyeliminować te, prawda, mniejsze gospodarstwa, bardziej produktywne, wprowadzić wielkie na wzór Ukrainy agrokompleksy. 35 milionów wydali na lobbying ci, którzy zajmują się pestycydami generalnie, produkcją, dystrybucją i tak dalej. Czyli przez 3 lata, że tak powiem, orano głęboko ten ład, by wyszło na ich korzystnie,
czyli dla nich. Czyli sprzedali tak naprawdę.
Ale oczywiście, prowadzić 400 spotkań. Jakże tam oni musieli, prawda, każdej kropki nad i doglądać i przede wszystkim nie dopuścić do niekorzystnych dla nich rozwiązań. I to jest ta właśnie Unia. To jest dzisiaj, powiedziałbym, rzecz niewyobrażalna. Mianowicie, jeżeli Unia, a ściślej mówiąc, władze i parlament nie zrozumieją, o co idzie gra, prawda? A gra idzie o to, czy wielkie korporacje przemysłowe, bankowe i tak dalej, handlowe, będą wszystko czyniły, żeby po prostu panować. I dlatego tak ważne są też te wybory do parlamentu, bo tam
Ale czy można jeszcze zmienić coś, pańskim zdaniem? Czy jest jeszcze realne, żeby to odwrócić? Ale
proszę pani, na pewno nie będzie to proste, dlatego że zwolennicy szeroko rozumianej Unii będą mieli masę funduszy, będą mieli masę możliwości medialnych i tak dalej. I też mi przykro powiedzieć, ale kiedy przez 3 lata był dyskutowany ten Zielony Ład, to żaden polski parlamentarzysta nie uczestniczył czynnie, by choćby tym swoim kolegom z komisji wyjaśniać. Nie, 0, 0 zainteresowania, prawda? No i skutek jest taki, że wszyscy w końcu głosowali, a pan premier, przykro mi to powiedzieć, Morawiecki podpisał się pod tym. I dzisiaj odkręcanie tej sprawy nie jest łatwe. Nie jest, ale jeżeli chce się prawdziwie obronić polski interes narodowy, to trzeba z całą konsekwencją przeanalizować przede wszystkim rozmaite dyrektywy, rozmaite uchwały i tak dalej Unii Europejskiej i to, co szkodzi nie tylko rolnictwu, bo to będzie szkodzić również i firmom, prawda, przemysłowym, w końcu i też osobom fizycznym.
Każdemu z nas, bo przecież są tam zapisy dotyczące na przykład samochodów elektrycznych, cały szereg, prawda, zielone strefy w miastach.
I dlatego uważam, że właśnie teraz przy tych wyborach Polacy powinni dokonać oceny. Co robiliście będąc tam? Co przysporzyło, że tak powiem, Polsce fruktów, prawda? A co zaniedbaliście? I w związku z tym powiadam i apeluję tutaj, byśmy głosując zastanowili się, czy ci ludzie prawdziwie będą walczyć tam o polski interes narodowy. Ja mogę powiedzieć, jeżeli zostanę wybrany, ale jeszcze nie wiem z jakiej listego, to tak jak do tej pory twardo mówiłem i walczyłem o polskie sprawy, o cukier, o mleczarnię, o energetykę i tak dalej, tak na pewno będę bardzo czynny również w Brukseli i działał na rzecz Rzeczypospolitej.
A mówił pan Gabriel Janowski, doktor Gabriel Janowski, były minister rolnictwa, który zajmuje się i walczy o sprawy rolników. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studio Radio Wnet.
Ja dziękuję bardzo słuchaczom i proszę o korespondencję, jeżeli macie państwo niedosyt. Jestem otwarty.
Bardzo dziękuję.